dnia 8 lipca, we czwartek, straszliwa burza rozszalała się nad miastem i świeżo zatoczonymi walami obozu. Deszcz walił potokami. Część robót ziemnych spłynęła. Gniezna i oba stawy wezbrały. Wieczorem piorun huknął w piechotną chorągiew kasztelana belskiego Firleja. Zabił kilku ludzi, a samą chorągiew roztrzaskał na szczypki. Poczytano to za zły omen i za widomy znak gniewu Bożego, tym bardziej, że pan Firlej był Kalwinem. Zagloba proponował, by wysłać do niego deputację z żądaniem i prośbą, aby się nawrócił, gdyż nie może być błogosławieństwa Bożego dla wojska, którego wódz żyje w sprosnych blędach niebu obrzydłych. Wielu podzielało to mniemanie i tylko powaga osoby kasztelańskiej i bulawy wstrzymała wysłanie deputacji. Ale serca tym bardziej upadły. Burza też szalała bez przerwy. Wały, lubo wzmocnione kamieniami, lozą i ostrokolem, rozmiękły tak, że armaty poczęły grzęznąć. Musiano podkładać deski pod granatniki, moździerze i nawet pod oktawy. W głębokich fosach szumiała woda na chlopa wysoko. Noc nie przyniosła spokoju. Wicher gnał do wschodu coraz nowe olbrzymie zwały chmur, które klębiąc się i przewalając ze straszliwym loskotem po niebie, wyrzucały nad zbarażem wszystek swój zapas dżdżu, gromów, błyskawic. Tylko czeladź została w namiotach w obozie. Towarzystwo zaś, starszyzna, nawet regimentarze, z wyjątkiem kasztelana kamienieckiego, schronili się do miasta. Gdyby Chmielnicki nadszedł był razem z tą burzą, byłby wziął obóz bez oporu. Nazajutrz było już nieco lepiej, chociaż deszcz jeszcze popadywał. Dopiero koło 5 z południa wiatr przepędził chmury, blękit roztoczył się nad obozem, a w stronie starego zbaraża zajaśniała przepyszna, siedmiobarwna tęcza, której potężny luk jednym ramieniem za stary zbaraż przechodził, drugim zdawał się ssać wilgoć z czarnego lasu. I świecił się, i mienił, i grał na tle chmur uciekających. Wówczas otucha wstąpiła w serce. Rycerstwo wróciło do obozu i wstąpiło na śliskie wały, aby widokiem tęczy oczy weselić. Zaraz poczęto rozprawiać gwarnie i zgadywać, co ten pomyślny znak zwiastuje, gdy wtem pan Wolodyjewski, stojąc wraz z innymi nad samą fosą, przysłonił swe rysie oczy ręką i zakrzyknął: "Wojsko spod tęczy wychodzi! Wojsko!" Zrobił się ruch, jakby wicher poruszył masą ludzi, a potem szmer zerwał się nagle. Słowa "wojsko idzie" przeleciały, jakoby strzała od jednego końca walów do drugiego. Żołnierze poczęli się cisnąć, popychać, sklębiać. Szmery zrywały się i cichły. Wszystkie dłonie spoczęły nad oczyma. Wszystkie oczy wbiły się z wytężeniem w dal. Serca tłukły się w piersiach i patrzyli tak wszyscy, oddech w piersiach wstrzymując, zawieszenie między niepewnością i nadzieją. A wtem pod siedmiobarwną bramą zamajaczyło coś i majaczyło coraz wyraźniej i wynurzało się z dali i zbliżało się coraz bardziej i widniało coraz dokładniej, aż w końcu ukazały się chorągwie, proporce, buńczuki, później las proporczyków, oczy nie dały dłużej wątpić. Było to wojsko. Wówczas jeden olbrzymi okrzyk wyrwał się ze wszystkich piersi. Okrzyk niepojętej radości. Jeremi! 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 Najstarszych żołnierzy ogarnął po prostu szał. Jedni rzucili się z walów, przebrnęli fosę i biegli piechotą przez zalaną wodą równinę ku zbliżającym się pułkom. Drudzy lecieli do koni, inni śmieli się, inni plakali, składali ręce lub wyciągali je ku niebu, wolając: "Idzie nasz ojciec, nasz zbawca, nasz wódz!" Zdawać by się mogło, że oblężenie już zdjęte, Chmielnicki pokonany i zwycięstwo odniesione. Tymczasem pułki księcia podchodziły coraz bliżej, tak że można już było rozróżnić znaki. Szły więc naprzód, jako zwykle, lekkie pułki książęcych Tatarów, Semenów i Wolochów. Za nimi widać było cudzoziemską piechotę Machnickiego, dalej armaty Wurcla, dragonie i poważne znaki husarskie. Promienie słońca lamały się na ich zbrojach, na grotach sterczących kopii i szli wszyscy w blaskach niezwyczajnych, jakoby już ich otaczała gloria zwycięstwa. Skrzetuski, stojący wraz z panem Longinem na walach, poznał z daleka swoją chorągiew, którą był w Zamościu zostawił, i wyżółkłe policzki zarumienili mu się nieco. Odetchnął silniej po kilkakroć, jakby jakiś niezmierny ciężar zrzucał z piersi, i poweselał w oczach. Bo też i bliskie już były dla niego dni trudów nadludzkich oraz walk heroicznych, które najlepiej goją serce i pamięć bolesną gdzieś coraz głębiej na dno duszy strącają. Pułki zbliżyły się jeszcze i zaledwie 1000 kroków dzieliło je od obozu. Nadbiegła też i starszyzna, by oglądać wejście książęce. Więc trzej regimentarze, z nimi pan Przyjemski, pan Chorąży Koronny, pan starosta Krasnostawski, pan Korf i wszyscy inni oficerowie tak chorągwi polskich, jak i cudzoziemskiego autoramentu. Podzielali oni ogólną radość, a szczególnie pan Landskoroński, regimentarz, większy rycerz aniżeli wódz, ale w sławie wojennej rozkochany. Wyciągał buławę w stronę, skąd przychodził Jeremi i mówił tak głośno, że go wszyscy słyszeli. Oto tam nasz najwyższy wódz, i ja pierwszy dank i władzę swą mu oddawam. Pułki książęce zaczęły wchodzić do obozu. Było wszystkiego ludu 3000, ale za to 100 000 serc przyrosło, bo byli to przecie wszystko zwycięzcy spod Pochrebyszcz, Niemirowa, Machnówki i Konstantynowa. Witali się tedy znajomi i przyjaciele. Za lekkimi pułkami wtoczyła się na koniec z trudem i artyleria wurclowska, prowadząc 4 hakownice, 2 oktawy srodze donośne i 6 zdobycznych organków. Książę, który ze starego zbaraża pułki ekspediował, wjechał dopiero wieczorem po zachodzie słońca. Zbiegło się, co żyło, na jego spotkanie. Żołnierze, pozapalawszy kaganki, ogarki, pochodnie i sztapy luczywa, otoczyli tak książęcego dzianeta, że postępować nie mógł. Chwytano go też za cugle, by oczy widokiem bohatera dłużej napoić. Calowano suknie książęce, a samego ledwie, że nie porwano na ramiona. Uniesienie doszło do tego stopnia, że nie tylko żołnierze spod swojskich znaków, ale i roty cudzoziemskie oświadczyły, że przez kwartał darmo będą służyły. Coraz większy tłok czynił się naokół księcia, tak, że kroku już postąpić nie mógł. Siedział więc na swym białym dzianecie, otoczony żołnierstwem, jak pasterz między owcami, a okrzykom i wiwatom nie było końca. Wieczór się zrobił cichy, pogodny. Na ciemnym niebie zabłysło 1000 gwiazd i wnet zjawiły się pomyślne wróżby. Właśnie gdy pan Landskoroński zbliżył się do księcia z buławą w ręku, by mu ją oddać, jedna z gwiazd, oderwawszy się od sklepienia i ciągnąc za sobą strugę świetlaną, spadła z hukiem w stronie Konstantynowa, skąd miał nadciągnąć Chmielnicki, i zgasła. — To Chmielnickiego gwiazda! — krzyknęli żołnierze. — Cud! Cud! Znak widomy! Wiwat Jeremi Wiktor! Powtórzyło 1000 głosów, a wtem kasztelan Kamieniecki zbliżył się i dał znak ręką, że chce mówić. Uciszyło się zaraz nieco, on zaś rzekł. Król mnie dał buławę, ale ja ją w twoje, godniejsze ręce zwycięzco oddaję i pierwszy twoich rozkazów chcę słuchać. I my z nim! Powtórzyli dwaj inni regimentarze. 3 buławy wyciągnęły się ku księciu, ale on rękę cofnął i odrzekł. Nie ja wasz mościom dawałem buławy, więc ich nie będę odbierał. Bądź więc nad 3/4, rzekł Firlej. Wiwat Wiśniewiecki, wiwat regimentarze, krzyknęło rycerstwo. Żyć i umierać razem chcemy. W tej chwili dzianet książęcy podniósł łeb, wstrząsnął farbowaną purpurowo grzywą i zarżał potężnie, aż wszystkie konie w obozie odpowiedziały mu jednym głosem. Poczytano i to za przepowiednię zwycięstwa. Żołnierze mieli ogień w oczach. Serca rozpaliły się pragnieniem walki, dreszcz zapalu przebiegał przez ciała. Starszyzna nawet podzielała ogólne uniesienie. Pod czaszy plakał i modlił się, a pan kasztelan Kamieniecki i pan starosta Krasnostawski pierwsi poczęli trzaskać szablami, wtórując żołnierzom, którzy zbiegli na zręby walów i wyciągając ręce w ciemności, wołali ku stronie, z której spodziewano się nieprzyjaciela. — Bywajcie, psu braty! Znajdziecie nas gotowych! Tej nocy nikt nie spał w obozie i aż do rana grzmiały okrzyki i roiły się światła błyszczące kaganków i pochodni. Nad ranem przyszedł z podjazdu spod Czolchańskiego Kamienia pan pisarz koronny Sierakowski i przyniósł wiadomość o nieprzyjacielu, który o 5 mil od obozu się znajdował. Podjazd stoczył walkę z przeważnymi siłami ordyńców. Zginęło w niej 2 panów Mańkowskich, pan Oleksicz i kilku zacnego towarzystwa. Przywiezione języki twierdziły, że za onym komunikiem Han i Chmielnicki idą z całą potęgą. Dzień zeszedł na oczekiwaniu i rozporządzeniach do obrony. Książę, przyjąwszy bez dłuższych wahań naczelne dowództwo, szykował wojsko, wyznaczał każdemu, gdzie miał stać, jak się bronić, jak innym w pomoc przychodzić. W obozie zapanował najlepszy duch. Karność została przywrócona, a zamiast dawnego zamieszania, krzyżowania się rozporządzeń i niepewności, widziałeś wszędzie lad i sprawność. Do południa wszyscy byli na swych pozycjach. Straże przed obozem rozrzucone donosiły każdej chwili, co się dzieje w okolicy. W pobliższych wioskach wysłana czeladź brała żywność i paszę, ile się gdzie jeszcze dało złapać. Żołnierz, stojąc na walach, gwarzył wesoło i śpiewał, a noc spędzono drzemiąc przy ogniskach, z ręką na szabli, w takiej gotowości, jakby co chwila szturm miał nastąpić. Jakoż świtaniem poczęło się coś czernić w stronie Wiśniowca. Dzwony uderzyły w mieście na trwogę, a w obozie długie, żałosne głosy trąb pobudziły czujność żołnierzy. Piesze regimenta wyszły na wały, w przerwach stanęła jazda, gotowa zerwać się za pierwszym znakiem do ataku, a przez całą długość okopu wzniosły się ku górze dymki od zapalonych lądów. W tej samej chwili pojawił się książę na swoim białym dzianecie, ubrany był w srebrne blachy, ale bez hełmu. Najmniejszej troski nie było znać na jego czole. Owszem, wesołość bila mu z oczu i twarzy. — Mamy gości, mości panowie, mamy gości! — powtarzał, przejeżdżając wzdłuż walów. Cisza nastała i słychać było łopotanie chorągwi, które lekki powiew wiatru to nadymał, to owijał naokoło drzewców. Tymczasem nieprzyjaciel zbliżył się tak, że można go było okiem ogarnąć. Była to pierwsza fala, więc nie sam Chmielnicki z Hanem, ale rekonesans złożony ze 30 000 wyborowych ordyńców uzbrojonych w łuki, samopaly i szable. Zagarnąwszy 1500 pacholków wysłanych po żywność, szli gęstą lawą od Wiśniowca, potem wyciągnąwszy się w długi półksiężyc, poczęli zajeżdżać z przeciwnej strony ku staremu zbarażowi. Ale tymczasem książę, przekonawszy się, iż to tylko komunik, dał rozkaz, by jazda wyszła z okopów. Rozległy się głosy komendy, pułki zaczęły się ruszać i wychodzić z zawalów, jak pszczoły z ula. Równina napełniała się ludźmi i końmi. Z dala widać było rotmistrzów z buzdyganami w ręku, oganiających chorągwie i szykujących je do boju. Konie parskały rzeźwo, a czasem rżenie przebiegało szeregi. Potem z tej masy wysunęły się 2 chorągwie Tatarów i Semenów książęcych i szły drobnym klusem naprzód. Luki trzęsły się im na plecach, migotały kolpaki i szli w milczeniu, a na czele ich jechał rudy wierszul, pod którym koń rzucał się jak szalony, co chwila zwieszając w powietrzu przednie kopyta, jakby chciał zerwać wędzidła i skoczyć co prędzej w zamęt. Błękitu nieba nie plamiła żadna chmurka. Dzień był jasny, przezroczysty i widać ich było jak na dłoni. W tejże samej chwili od strony starego zbaraża ukazał się taborek książęcy, który nie zdołał wejść stałym wojskiem, a teraz nadążał co sił z obawy, aby ordyńcy nie ogarnęli go jednym zamachem. Jakoż nie uszedł ich oczu i wnet długi półksiężyc ruszył ku niemu z kopyta. Krzyki Allah doleciały aż do uszu stojącej na walach piechoty. Chorągwie wierszula pomknęły jak wicher na ratunek. Ale półksiężyc dobiegł prędzej do taborku i opasał go w jednej chwili jakoby czarną wstęgą, a jednocześnie kilka tysięcy ordyńców zwróciło się z wyciem nieludzkim ku wierszulowi, starając się go również opasać. I tu dopiero można było poznać doświadczenie wierszula i sprawność jego żołnierzy. Widząc bowiem, że im zachodzą z prawej i lewej strony, rozdzielił się na troje i skoczyli na boki, po czym rozdzielili się na czworo, potem na dwoje, a za każdym razem nieprzyjaciel musiał się zwracać całą linią, bo przed sobą nie miał nikogo, a skrzydła już mu rwano. Dopiero za czwartym razem uderzyli się pierś w pierś, ale wierszul uderzył całą siłą w najsłabsze miejsce, rozerwał je i od razu znalazł się na tyłach nieprzyjaciela. Wtedy porzucił go i szedł jak burza ku taborkowi, nie dbając, że tamci zaraz mu na kark najadą. Starzy praktycy, patrząc na to z walów, uderzali się zbrojnymi dłońmi po lędźwiach, wykrzykując:
— A niech ich kule biją, tylko książęcy rotmistrze tak prowadzą.
Tymczasem wierszul, natarłszy ostrym klinem na pierścień opasujący taborek, przebił go tak, jak strzała przebija ciało żołnierza i w mgnieniu oka przedostał się do środka. Teraz zamiast dwóch bitew zawrzała jedna, ale tym zacięższa. Cudny to był widok. W środku równiny taborek, jakoby ruchoma forteca, wyrzucał długie smugi dymu i zział ogniem. Na okul zaś czernilo się mrowie ruchliwe, rozszalale, niby jakiś wir olbrzymi. Za wirem konie latające bez jeźdźców, w środku szum, wrzask, grzechotanie samopalów. Ci tłoczą się jedni przez drugich, tamci nie dają się rozrywać.